kiedy jesteś światłem naszych oczu, ogniem dla serc.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na katechezę. Po katechezie, to co Państwo usłyszycie, zapraszam do rozmów na ten temat, na temat katechezy, do dawania świadectwa, do dopowiadania, czy może pytania. Proszę Państwa, jesteśmy oczywiście cały czas, te katechezy poranne są katechezami na podstawie katechizmu Kościoła katolickiego. Katechizm. Proszę Państwa, problem zaczyna się często w sprawach wiary przez to, że nie ma podstaw, nie znają ludzie podstaw wiary. Potrzebny jest tu rozum i ten rozum ma różne pytania. Na te pytania trzeba odpowiedzieć. Tu jest właśnie tę rolę odgrywa katechizm, spełnia katechizm. Gdy tak patrzę na świat, na przykład na najbliższych sąsiadów od strony zachodniej, niemieckojęzycznych, często tam przeróżne rzeczy się dzieją, jakieś takie odstępowanie od Kościoła, wychodzenie z Kościoła, takie tworzenie, takie organizacje, na przykład my jesteśmy Kościołem, wir sind die Kirche, my jesteśmy Kościołem. Tak jakby Kościół mógł być bez duchowieństwa, bez biskupów. Dlaczego to? Tak podejrzewam, że to jest właśnie brak katechezy. To jest pierwsze, brak katechezy, na rozum ma różne pytania. Człowiek ma pytania. Trzeba na nie odpowiedzieć. Musi być porządna katecheza. Niejednokrotnie również u nas w Polsce jest tak, że katechezę kończą właściwie na pierwszej komunii świętej. I później zaczynają się problemy. Niejednokrotnie później w szkole podstawowej czy w gimnazjum, teraz w szkole średniej, tę katechezę młodzi ludzie tak sobie lekko biorą, a później dopiero przychodzą pytania i stąd apel, właściwie każdy powinien do siebie skierować, musi być porządna katecheza. Pierwszymi katechetami są rodzice. dobrze więc by było, żeby ci rodzice znali dobrze katechizm Kościoła katolickiego. Warto, teraz są już takie czasy, że można mieć katechizm, można dostać, można go wydrukować, jest dostępny, ba, nie tylko katechizm Kościoła katolickiego, ale taki skrót, kompendium, właściwie pytanie-odpowiedź. I też bym Państwu bardzo serdecznie radził to mieć, nie odkładać tego na potem. To powinno być w każdym domu, tak jak Pismo Święte. I modlitwa z Pismem Świętym, medytacja, rozważanie Pisma Świętego. Tak więc to tytułem wstępu. Jesteśmy przy artykule Sakramenty Święte, a obecnie Sakrament Małżeństwa. Małżeństwo. Bardzo poważna instytucja. To jest początek, można powiedzieć, tego kościoła domowego, wspólnoty kościoła domowego. Proszę Państwa, tak. Przepraszam, tu siostra weszła, jeszcze coś żeśmy załatwiali w międzyczasie. Już teraz dobrze. Już jest wszystko. Proszę Państwa, tak, małżeństwo to jest początek rodziny też. Jakie małżeństwo, taka rodzina. Jaka rodzina, taki naród. Warto też poanalizować sobie, jak walczy się poszczególne ideologie. Inżynierowie tego świata walczą z narodami, jak te narody atomizują, dzielą w myśl zasady dziel i rządź, divide et impera, podzielonymi łatwiej można manipulować, panować nad nimi. Ale wracajmy do sakramentu małżeństwa. Sakrament. Pewno Państwo mieliście na katechezie do pierwszej komunii świętej takie pytanie, co to jest sakrament? I odpowiedź była, sakrament jest to znak widzialny łaski Bożej niewidzialnej. Sakrament jest to znak widzialny. Przez ten znak, przez tę rzeczywistość Pan Bóg nas uświęca. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, mówi Pan Bóg. Świętym to znaczy być zjednoczonym z Bogiem. Pełnić, realizować Jego miłość, Jego plan miłości w stosunku do człowieka, w stosunku do świata, w stosunku do ludzi. I jednym z takich planów jest właśnie miłości, a równocześnie rzeczywistością uświęcającą człowieka jest sakrament małżeństwa. Zauważmy, nie tylko małżeństwo, sakrament małżeństwa. Cóż to jest małżeństwo? Jest to przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia. Całego życia, podkreślam. Skierowaną ze swej natury na dobro małżonków, wzajemną pomoc oraz do zrodzenia i wychowania potomstwo. Jest to przymierze zawarte między ochrzczonymi, kobietą i mężczyzną, podniesione przez Chrystusa do godności sakramentu. To jest właśnie to przymierze małżeńskie. Mówiliśmy już o małżeństwie więcej. Małżeństwo w zamyśle Bożym, w porządku stworzenia, pod panowaniem grzechu małżeństwo, małżeństwo pod pedagogią prawa, małżeństwo w Panu, dziewictwo dla Królestwa Bożego, a więc nie małżeństwo, celebracja sakramentu małżeństwa. A teraz bardzo ważna jeszcze prawda, zgoda małżeńska. Warto dokładnie tu posłuchać. Pierwsze, małżeństwo jest pomiędzy mężczyzną a kobietą. Drugie, pomiędzy ochrzczonymi mężczyzną a kobietą, wolnymi do zawarcia małżeństwa, a więc nie ma żadnych przeszkód. To nie jest człowiek, który jest związany z mężczyzną z inną kobietą, czy kobieta z innym mężczyzną. Już zawarli sakrament małżeństwa i żyje ta osoba i ważnie zawarli. A więc w sposób to muszą być wolni do zawarcia małżeństwa, a więc też nieprzymuszeni. To znaczy w sposób dobrowolny mają wyrazić swoją zgodę. Być więc wolnym oznacza nie być poddanym przymusowi i drugie, nie mieć przeszkody wpływającej z prawa naturalnego czy kościelnego. I teraz możemy dalej mówić, jest specjalna dziedzina w teologii o małżeństwie, w prawie kanonicznym, o małżeństwie dużo się mówi. Być wolnym to znaczy nie być poddanym przymusowi. Nie mieć przeszkody wypływającej z prawa naturalnego czy kościelnego. Jakie te przeszkody są? Dzisiaj o tym nie będziemy mówić, tylko mówimy dzisiaj o zgodzie. Kościół uważa wzajemne wyrażanie zgody przez małżonków za nieodzowny element, który stwarza małżeństwo. Jeśli brak zgody, nie ma małżeństwa. Nawet gdyby stanęli przed ołtarzem, gdyby mówili do siebie, biorę sobie ciebie za męża, biorę sobie ciebie za żonę i tak dalej, prawda, te słowa wypowiadali, ale jeżeli nie będą wolni nic z tego, na przykład przeróżny może być przymus. Może być przymus moralny, może być przymus fizyczny, przeróżne sprawy się dzieją. Ta zgoda musi być. I nie może być żadnego innego warunku, jak tylko małżeństwo. Ciebie biorę za męża, ciebie za żonę, a więc nie za siostrę, nie za brata, tylko za małżonka, jest coś innego. Nie będę z tobą tak jak z bratem, czy tak jak z siostrą, ale ty jesteś moim mężem, a ty jesteś żoną. Chociażby to. Przeróżne inne warunki, na przykład warunek taki, albo przymuszony przez rodziców. Matka mówi do córki, jeżeli za niego nie wyjdziesz, odbiorę sobie życie czy coś. Albo ja tylko taki daję jeden z przykładów. Różne historie są. Co człowiek, proszę państwa, to jest odrębna historia. Każdy człowiek. Co człowiek to pomysł albo bezmysł. Obserwujmy. Także nie mierzmy wszystkich sobą. Nie mierzmy. Trzeba poznawać szerzej i nie dziwić się. Świat, można porównać ludzkość do ogrodu botanicznego. Ile tam różnych kwiatków. O, przeróżne. Prawda? Przeróżne rośliny. A co dopiero człowiek? Każdy człowiek, tak jak powiedziałem, to jest to przeróżny pomysł, a czasem i bezmysł. A więc musi tu być zgoda. Zgoda. Zgoda jest aktem ludzkim, w którym małżonkowie przekazują i przyjmują siebie nawzajem. Człowiek robi dar z samego siebie dla tej drugiej osoby. I odwrotnie, ta druga osoba daje siebie jako dar. Co jest w przysiędze małżeńskiej? Te słowa: biorę ciebie za żonę, biorę ciebie za męża. Zgoda, która wiąże wzajemnie małżonków, znajduje swoje spełnienie w tym, że oboje stają się jednym ciałem, stają się jedno. Stają się jedno. Proszę Państwa, ja tutaj mówię, wypowiadam katechezę, a tu cały czas ktoś telefonuje do studia Radia Maria w Toruniu. Widać, że znowuż ktoś chyba nie zauważa, że jak jest katecheza, to się telefonów nie odbiera. Widzicie Państwo, co człowiek to pomysł. Przeróżne pomysły ludzie mają, dlatego trzeba bardzo mocno myśleć i no tak kontrolować siebie na każdym kroku. Co do tej zgody małżeńskiej? Zgoda powinna być aktem woli każdej ze stron. Wolnym od przymusu i ciężkiej bojaźni zewnętrznej. Bojaźń też zniewala. Każda ludzka władza nie może zastąpić tej zgody. Jeśli nie ma tej wolności, małżeństwo jest nieważne. Z tej racji lub z innych powodów, które unieważniają małżeństwo, Kościół po zbadaniu sytuacji przez kompetentny Trybunał Kościelny może orzec nieważność małżeństwa. To znaczy stwierdzić, że małżeństwo nigdy nie istniało. W takim przypadku obie strony są wolne i mogą wstąpić w związki małżeńskie, licząc się z naturalnymi zobowiązaniami wynikającymi z poprzedniego związku. Tam mogły zapaść jakieś zobowiązania. Tak, ale zauważcie Państwo, to nie jest, Kościół nie unieważnia małżeństwa, tylko określa, że małżeństwo było nieważne. Orzeka. To małżeństwo było nieważne. Chociaż poszli do ślubu, byli narzeczonymi, przedtem wesele nawet było. Może bardzo huczne nawet. Okazuje się, że małżeństwo było nieważne. Ale proszę Państwa, gdyby ktoś chciał to właśnie unieważnienie, to znaczy orzeczenie nieważności zdobyć, a kłamał ten sąd kościelny, biskupi, gdyby kłamał, to ponosi konsekwencje tego też. Wyobraź sobie, jak ten człowiek później odpowie przed Panem Bogiem. Także to trzeba bardzo, bardzo być, bo przed Panem Bogiem za wszystko odpowiemy. My idziemy przez to życie, ale czy zdajemy sobie zawsze sprawę, że zdam sprawę z całego mojego życia, z moich myśli, słów, uczynków, tych dobrych i tych złych. A jak te złe naprawić? Niektóre się wprost nie da naprawić. I tam teraz jest czas miłosierdzia, ale tam już po śmierci to będzie czas rozliczenia przed Panem Bogiem. I tam się nie wykupi niczym, chociażby miał nie wiadomo jakie bogactwa na tej ziemi. Ba, nawet gdyby miał nie wiadomo jakie pogrzeby. Ludzie mogą zrobić różne rzeczy, mogą robić. I trzeba mieć to taki dystans, spokojnie popatrzeć. Świętym może się okazać ten najuboższy, bezdomny gdzieś, pogardzany może przez innych. To jest święty. A ten, którego wielbili na tej ziemi, Bóg wie, co się wyprawiało i tak dalej, a nawet pogrzeb, nie wiadomo, jaki miał, okaże się przed Panem Bogiem, że pustka. Nic nie przyniósł zasługującego na niebo. Czy może właśnie dużo komplikacji, proszę Państwa. Tak. Prezbiter lub diakon, czy kapłan lub diakon, który asystuje przy obrzędzie zawarcia małżeństwa, przyjmuje zgodę małżonków w imieniu Kościoła i udziela im błogosławieństwa Kościoła. Ten sakrament, małżeństwo, szafarzami w nim są oboje małżonkowie. Nawzajem udzielają sobie przez nich, Pan Bóg udziela im sakramentu małżeństwa. Kapłan czy diakon w imieniu Kościoła tylko właściwie przyjmuje to, asystuje przy tym zawarciu małżeństwa, przyjmuje zgodę małżonków, to przysięgę w imieniu Kościoła i udziela błogosławieństwa. Obecność szafarza Kościoła, a także świadków wyraża w widoczny sposób, że małżeństwo jest rzeczywistością kościelną. Z tego względu Kościół wymaga w normalnych warunkach od swoich wiernych kościelnej formy zawierania małżeństwa. A więc kapłan lub diakon i świadkowie. Są sytuacje, w których nie będzie kapłana, ba, nawet świadków nie będzie. Są takie sytuacje, wyobraźcie sobie Państwo, Syberia, obozy, wojna, chociażby ostatnia wojna. Co ona niosła. Ale to już jest inny temat, też bardzo ciekawy. Kościół bardzo mądrze te wszystkie sprawy definiuje, bardzo mądrze prowadzi te wszystkie sprawy, żeby człowiek stał się święty, żeby człowiek zechciał być święty, żeby małżeństwo, przez małżeństwo uświęcał się, został uświęcony. A więc za tym, żeby ta forma kościelna była, przemawia wiele racji. Na przykład małżeństwo sakramentalne jest aktem liturgicznym. Wypada zatem, by było celebrowane podczas publicznej liturgii Kościoła. Małżeństwo wprowadza do określonego stanu kościelnego, daje prawa i nakłada obowiązki w Kościele między małżonkami i wobec dzieci. Skoro małżeństwo jest stanem życia w Kościele, trzeba, by była pewność odnośnie do jego zawarcia, stąd obowiązek obecności świadków. Publiczny charakter wyrażonej zgody chroni raz wypowiedziane małżeństwo tak i pomaga w dochowaniu mu wierności. Sprawą pierwszorzędnej wagi jest przygotowanie do małżeństwa. Aby małżeńskie tak było aktem wolnym i odpowiedzialnym oraz aby przymierze małżeńskie miało solidne i trwałe podstawy ludzkie i chrześcijańskie. Otóż pierwszym sposobem i najlepszym tego przygotowania pozostaje przykład i wychowanie przekazane przez rodziców i rodzinę. I stąd, proszę Państwa, jak ważne jest, żeby rodzina była zdrowa. Żeby zdrowa duchowo. Żeby to była mądra, Boża rodzina. Żeby nie tylko było to, żeby mieć. Ty musisz mieć to, tamto, tego, jak najwięcej, posiadać i tak dalej. Nie. Żeby bardziej być człowiekiem w pełni, rozwinięta osobowość, odpowiedzialny. Co to znaczy? Wychowany do tego, żeby był odpowiedzialny za swoje czyny, za drugiego człowieka. I tu właśnie to się dokonuje w rodzinie. Proszę Państwa, dlaczego my tak mówimy? Jedźmy do świętego Józefa, jedźmy. Tu trzeba prosić, wychowywać się i prosić, bo diabeł też pracuje. Zobaczcie, co się dzieje w Polsce. Z polskim narodem inżynierowie tego świata, organizujący świat przeciwko Bogu, nie z Bogiem, tylko przeciwko Bogu, rozkładają małżeństwa. Jak to się sprytnie dokonuje. oczywiście także w media, także przez ułożenie tak życia społecznego, by małżonkowie rozstawali się, jeden do Anglii, drugi prawda, do Włoch, trzeci dzieci jeszcze w Polsce, babci dać, eurosieroty i tak dalej. To wszystko, zobaczcie, to jest tak bardzo ważne, żeby mimo wszystko być tak wychowanym, żeby to małżeństwo trwało. Najlepiej wychowują rodzice, rodzina. Duszpasterze i wspólnoty chrześcijańskie jako rodzina Boża odgrywają też ogromną rolę w przekazywaniu ludzkich i chrześcijańskich wartości małżeństwa i rodziny. I to tym bardziej, że w naszych czasach wielu młodych doświadcza rozbicia ognisk rodzinnych, które nie mogą już zapewnić im wystarczającego przygotowania do małżeństwa. I dlatego tutaj też niezwykła rola duszpasterzy. Nie tylko duszpasterzy, ale każdego z nas. Właśnie słuchaczy Radia Maryja. Ty już coś wiesz, to powiedz innym, jak to jest. On może nic nie wie. On może już mieć tytułów nie wiadomo jakich, magistrów, doktorów, profesorów, a zupełnie w tym jest analfabetą. Dlatego trzeba mówić, trzeba uczyć. Młodzież należy odpowiednio i w porę pouczać o godności miłości małżeńskiej, jej zadaniach i wypełnianiu ich przede wszystkim w samej rodzinie, aby w odpowiednim wieku, pouczona o poszanowaniu czystości, mogła przejść od uczciwego narzeczeństwa do małżeństwa. To nie tak. Nawet jak przyjeżdżają tu do radia, patrzę, a on już ją tak chwyta, tak ją trzyma, że no nie, chciałby ją połknąć, skonsumować. A ona tak się cieszy, że on ją konsumuje. Jak widzę takie rzeczy, to mówię, puść ją. Puść ją. Opanuj się. Bo nic z tego nie będzie. Przed małżeństwem tak się zachowujecie, to po miesiącu rozsypie się wam. Ileż takich przypadków jest? Odpowiednio wychować do odpowiedzialności, do poszanowania czystości, poszanowania tego człowieka, poszanowanie drugiej osoby, wychować. Tak wychować, żeby od uczciwego narzeczeństwa, bardzo pięknego narzeczeństwa, pięknej miłości w narzeczeństwie, przejść do małżeństwa. I tutaj między innymi to właśnie Bogu dzięki, że w Polsce jest taki ruch czystych serc. Weźcie Państwo ten dwumiesięcznik do ręki, miłujcie się. Tam o tym jest, popracować nad sobą, a nie to, czy w reklamach będą mówili, w filmach, co trochę tego, Boże kochany, gorszą ludzi, od dziecka gorszą i już w umyśle dziecka jest, że to tak ma być. A zobaczcie teraz jeszcze, jak to gender wprowadzają i nawet w szkoła, Ministerstwo Oświaty, Edukacji też wprowadza teraz już takie zajęcia, żeby przeciwko czystości działać. Przeciwko tej czystości, która jest tak bardzo ważna, żeby być człowiekiem odpowiedzialnym, a nie takim zwojem tylko hormonów i zmysłów. I to gorsze od zwierzęcia, bo zwierzę ma instynkt i zachowuje się jakoś tak z tym instynktem zgodnie. A człowiek jak straci rozum, jak straci opanowanie, jak te zmysły puści tak luzem, to coś niesamowitego. To jest co? Jeżeli rządzą mną, me rządzę, to ja już sobą nie rządzę. Właśnie te rządzę opanować. Te rządzę. I to jest też przygotowanie do małżeństwa. Praca nad sobą tutaj. Proszę Państwa, to tak odnośnie zgody małżeństwa, ten właściwie pierwszy punkt. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Małżeństwo nie może być poddane przymusowi, nie może mieć przeszkody wypływających z prawa naturalnego czy kościelnego.